Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przy mikrofonie Rafał Małys, witam i zapraszam na sportowe wydanie porannej rozmowy Radia Centrum. Mój dzisiejszy gość odkrywa nieoszlifowane diamenty piłkarskie, które mają szansę zaistnieć w przyszłości. Z nami na łączach jest ekspert w dziedzinie piłkarskiego skautingu Jacek Kulik. Witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Cię Rafale i witam wszystkich słuchaczy.
Zacznijmy może od samego początku. Jak to się stało, że zacząłeś się zajmować skautingiem?
W sumie ja zawsze mówię, że ja urodziłem się skautem, bo już w wieku bodajże 9 czy 10 lat, kiedy oglądałem Ligę Mistrzów, to moi koledzy oglądali to po prostu, żeby zobaczyć jakieś tam bramki, a ja już lubiłem analizować piłkarzy. Mój pierwszy taki, można powiedzieć, raport był o Alessandro Del Piero, kiedy gdzieś tam na jakiejś kartce w zeszycie zapisywałem jego zachowania i potem mówiłem to dla kolegów w szkole. Oni oczywiście nie za bardzo rozumieli, o czym ja mówię, i właśnie takie były moje początki. Potem oczywiście gry, czyli Championship Manager, słynny, legendarny Championship Manager, który dzisiaj nazywa się Football Managerem, więc ja zawsze w tą grę grałem z bratem ciotecznym i naszym celem nie było wygrywanie meczów, naszym celem było znajdowanie jakichś tam młodych perełek gdzieś w Rumunii, Bułgarii, Serbii. Więc i zawsze mój skład składał się tylko i wyłącznie z zawodników U21, więc myślę, że to już od najmłodszych lat moja pasja. Jeszcze nawet nie wiedziałem, że takie coś jak scouting istnieje tak naprawdę wtedy, ale no to wtedy już się zaczęło, tak.
Z perspektywy czasu ta wiedza, którą sam gromadziłeś, była potrzebna jedynie, czy trzeba było jeszcze przejść jakiś specjalny kurs, żeby móc się profesjonalnie tym zajmować?
To znaczy, są profesjonalne kursy, ja żadnego takiego nie przechodziłem. To znaczy, ostatnio zrobiłem kurs na dyrektora sportowego. Sam zorganizowałem z Łukaszem Stupką, byłem dyrektorem Niecieczy i Widzewa, sam zorganizowałem taki kurs, ale nie przechodziłem żadnych. Myślę, że ja jestem trochę takim naturszczykiem. Wszystko, co wiem o scoutingu, po prostu nauczyłem się sam oglądając, i zawsze, kiedy ludzie mnie pytają, jak zostać scoutem, jak być lepszym scoutem, to po prostu to nie jest jakby jakaś szczególnie tak zwana rocket science. To jest dosyć proste. Potrzeba tylko oglądać i analizować jak najwięcej. I zawsze mówię do ludzi, którzy pytają mnie, jak mogę być w tym lepszy, mówię mu, oglądaj i analizuj jak najwięcej. Bo żaden kurs nie da ci tyle, co właśnie oglądanie i analizowanie. Są pewne kursy teraz na online, które są fajne, jak sam mówiłem, sam jeden prowadziłem, ale myślę, że nic nie da więcej niż po prostu taka praca nad sobą i po prostu analiza i próba zrozumienia zawodnika. Ja zawsze mówię, że trzeba zawodnika zrozumieć. Więc tak to wygląda z mojej strony.
Wspomniałeś, że te twoje początki to była jeszcze za dzieciaka analiza zachowania Alessandro Del Piero. Z czasem, jak już obyłeś się bardziej z tym scoutingiem piłkarskim, na co zacząłeś zwracać uwagę u zawodników?
Znaczy, oczywiście zależy to od pozycji. Dzisiaj dostaję takie pytanie dosyć często i moim zdaniem najważniejszymi atrybutami jest taka technika bazowa. Ja zawsze powtarzam, że najprostsze szczegóły są najważniejsze, czyli na przykład proste podanie. Jaka jest siła tego podania? Po angielsku nazywa się to the weight of pass, czyli jak to podanie jest wyważone, to już można zauważyć jakość u zawodnika. A poza tym na pewno boiskowa inteligencja, jak ja to nazywam na moich mediach społecznościowych, te football IQ jest bardzo ważne. No i oczywiście kreatywność. No, zależy tu od pozycji oczywiście. U obrońców, na przykład kiedyś, pamiętam jeszcze może z 5-6 lat temu, dawałem się nabierać na obrońców, którzy po prostu byli świetni z piłką przy nodze. I jakby ja nadal się rozwijam jako scout, ja już nie jestem najmłodszym człowiekiem, ale nadal się rozwijam i na przykład dzisiaj już się nie nabieram na tych obrońców, którzy są super z piłką przy nodze, a potem popełniają bobole w defensywie, które kosztują bramkę, więc mówię, jest bardzo wiele aspektów. Dla mnie takim podstawowym jest ten football IQ, czyli rozumienie gry. Myślę, że u nas w Polsce trochę to też kuleje, także przez szkolenie, ale mam nadzieję, że pójdzie to w jakimś lepszym kierunku w najbliższych latach. Już widać pewne efekty tego.
Swoje przemyślenia i analizy publikujesz na Facebooku, na którym zgromadziłeś bardzo szeroki gron obserwujących. Co tak naprawdę sprawia, że kibiców przyciąga raport na temat zawodnika, o którym nigdy wcześniej nie słyszeli?
To znaczy, ty mówiłeś o Facebooku, na Twitterze mam jeszcze więcej obserwujących. Myślę, że Twitter właśnie zbiera takich ludzi, którzy bardziej ekspertują dziecko na to patrzył niż na przykład Facebook czy Instagram. Na Twitterze mam obecnie 279 tysięcy obserwujących, czyli no, trochę więcej niż na Facebooku. A co ich przyciąga? Oni po prostu są takimi trochę futbolowymi freakami, tak jak ja. I też lubią chwalić się potem znajomym, posłuchaj, taki chłopak gra tam, zobaczysz, on będzie gwiazdą. I potem może się tym chwalić, a nie mówiłem. I sporo osób do mnie pisze właśnie z takiej wiadomości, że aj, dzięki tobie zacząłem obserwować tego chłopaka, dzisiaj chłopak jest na topie, super, super robota, kontynuuj. A poza tym, no, powiem szczerze, że spory procent moich obserwujących gra też w różnorakie gry, typu FIFA, Football Manager czy So Rare. I właśnie dowiadują się z mojego konta o tych zawodnikach, których potem mogą pozyskać w tych grach. Na przykład FIFA czy Football Manager to tylko gry komputerowe, ale na przykład So Rare, tam można zarabiać pieniądze i jest naprawdę spora grupa, spora społeczność ludzi, którzy po prostu obserwują moje konto i tam sobie sprowadzają tych zawodników i potem mają z tego profity.
A zdarza się tak, że poza samymi kibicami zawodnicy się do ciebie odzywają, żebyś się nimi zainteresował, na przykład jakiś raport przygotował?
Dostaję takich maili no przynajmniej 5 dziennie. Spokojnie 5 dziennie takich wiadomości na mailu, na Twitterze i na LinkedIn, na Facebooku, multum. Nie tylko zawodnicy, także agenci. To stało się dosyć popularne. Niestety no, 90% tych zawodników jakby nie nadaje się do wspomnienia, tak? No i też większość z tych zawodników nie dysponuje jakby linkami do swoich wideo, więc ja tak naprawdę nie mogę ich cenić. A jeżeli już tak posiadają, no to te wideo trwa 3 minuty na YouTubie i ja naprawdę nigdy w życiu nie stworzyłem raportu tylko i wyłącznie z filmiku na YouTubie. Moja analiza jest jednak troszeczkę głębsza i muszę zobaczyć przynajmniej, nie wiem, 2-3 mecze, całe mecze tego zawodnika. Ale tak, zawodnicy niekiedy nawet dobrzy. Na przykład na Twitterze moim obserwującym jest João Félix. Miałem okazję rozmawiać z Rafałem Leão z Milanu, kiedy miał tam 19 lat, więc no, bardzo, bardzo fajne kontakty, ale jak mówię, większość tych wiadomości staram się zawsze odpowiadać, ale mówię, 90% to raczej nie nadają się do publikacji.
Ostatnio jak patrzyłem na Facebooka, zrobiłeś raport na temat jednego zawodnika z Ligi Australijskiej, więc mnie zastanawia jedna rzecz, czy to jest taka chęć sama z siebie, żeby zobaczyć Ligę Australijską, czy jednak docierają do ciebie jakieś głosy, że jest tam jakiś zawodnik, którym warto się zainteresować?
To znaczy, jeżeli chodzi, chyba wiem o kogo ci chodzi, o Jake'a Girdwooda-Rice'a. Akurat napisał do mnie jeden z dyrektorów Sydney FC, który mi tego zawodnika zaproponował, więc obejrzałem tego zawodnika, bardzo mi się spodobał, a Liga Australijska w sumie tam jest, na mojej stronie jest kilka raportów o zawodnikach z Australii, na przykład Nestory Iran Kunda, który przyniesie się po sezonie do Bayernu Monachium, ale tak, ja powiem szczerze, że bardziej sprawiają mi radość raporty o takich zawodnikach troszeczkę bardziej niszowych, czyli jeżeli napisałem o zawodnikach nawet z San Marino i bardziej sprawia mi przyjemność oglądanie takich zawodników niż na przykład oglądanie wonderkidów z La Masji. Chociaż oczywiście też ich uwielbiam, ale no ja lubię troszeczkę odkrywać takie, lubię troszeczkę takich egzotycznych zawodników. Sprawia mi, wiem, że nie będzie za to wiele lajków, to znaczy jeżeli zrobię raport o zawodniku z Barcelony, to oczywiście 1000 lajków i jest super, ale jednak większą przyjemność sprawia mi, nie wiem, oglądanie zawodnika na przykład z Etiopii. Wiem, że to trochę dziwne podejście, ale staram się być sobą też na tych mediach społecznościowych, które, no powiedzmy sobie szczerze, są dzisiaj plastikowe i fałszywe. Ja staram się być jeszcze troszeczkę bardziej prawdziwy na tych moich portalach. Oczywiście piszę o Judzie Bellinghamie czy Jamale Musiali, ale staram się też taką troszeczkę niszę odkrywać przed moją tą widownią.
Można podziwiać szczególnie twoją regularność w tych social mediach i zastanawia jedna rzecz, czy to wszystko to sam przygotowujesz, czy masz jakieś wsparcie na przykład z zewnątrz?
To znaczy, jedyne wsparcie to są te tak zwane gościnne artykuły. Wiele osób pisze z prośbą, po prostu chcą się wypromować i ja bardzo chętnie w sumie jedną z ról Football Talent Scout obecnie jest jakby promowanie też utalentowanych osób, nie tylko które grają na boisku, ale które są analitykami, skautami czy aspirującymi trenerami. Więc, ale jeżeli chodzi o same media społecznościowe, to wszystko robię to absolutnie samo od samego początku. Jestem też bardzo dumny, że właśnie te gościnne artykuły stały się taką platformą do promowania tych młodych ludzi, utalentowanych młodych ludzi. W tym roku już chyba, nie wiem, 15 artykułów, co jest absolutnym rekordem Football Talent Scout. I bardzo jestem też dumny z tego faktu, że kilku z nich już pracuje w scoutingu na profesjonalnym poziomie. I wiem z doskonałego źródła, bo współpracowałem z pewnym włoskim klubem, który na przykład skautuje moją stronę nie tylko dla zawodników, nie tylko żeby zobaczyć ciekawych zawodników, ale też żeby jakby wyhaczyć ciekawych ludzi. I na przykład Dynamo Tbilisi zrobiło taki program, gdzie dawało szansę, jakby bodajże roczną, odbycia stażu dla nich i bodajże 4 lub 5 osób to byli właśnie moi ci gestrajterzy, więc no fajnie się to rozwinęło i fajnie, że mogę pomóc tym młodym ludziom. Wiem, że jeden pracuje dla Vålerengi w Norwegii, drugi był w Huddersfield Town, więc no naprawdę fajne kluby i mam nadzieję, że więcej tych osób uda mi się wypromować.
Były może jakieś takie oficjalne propozycje, żebyś na stałe się związał z jakimś klubem? Takim, jeżeli chodzi o scouting, bo mówiłeś wcześniej o kursie dyrektora technicznego.
Tak, oczywiście, były, nadal są, nawet być może nie będę wymieniał nazw, ale no powiem, że był z 3 polskich klubów, współpracowałem z klubem portugalskim, włoskim. Niedawno była oferta z naprawdę ogromnego klubu tureckiego, którą musiałem odrzucić. Dostałem być może nie lepszą ofertę, ale ciekawszą ofertę z firmy, która nazywa się Nordensa. Serdecznie polecam sprawdzić, bo naprawdę mam nadzieję, że zrobimy różnicę w tym świecie futbolu, w którym rządzą agenci i w sumie nie do końca dobrzy agenci zawsze. Więc my w Nordensie staramy się troszeczkę zmienić ten tor. Ale tak, były propozycje z klubów. W sumie na dzień dzisiejszy trochę nie interesuje mnie praca jako nie wiem, jako skauta, który będzie... Bo ludzie też muszą wiedzieć, że ten scouting to nie jest tak super kolorowo, jak to może się wydawać, no bo dzisiaj pracując w jakimś klubie byłbym pewnie 10. scoutem i moje zdanie byłoby być może szanowane, ale nikt nie brałby go za pewnik. I ja dzisiaj chciałbym czegoś bardziej ambitnego właśnie, typu szef scoutingu czy dyrektor, żeby coś ode mnie zależało. No bo mówię, bycie takim szeregowym scoutem, to w sumie naprawdę mało od ciebie zależy i w perspektywie czasu może to stać się trochę monotonne i nudne. Więc no tak, dzisiaj pracuję dla Nordensy i jestem bardzo szczęśliwy. Pracuję z kolegami, którzy pracują w klubach takich jak Arsenal, Brentford, Norwich, Basel. Więc naprawdę, naprawdę świetny projekt.
Padły nazwiska takich piłkarzy jak Rafael Leao, João Félix, a jeszcze kogo byś mógł wymienić wśród takich zawodników, takich perełek może, które sam odkryłeś, że jesteś z nich tak dumny?
To znaczy, naprawdę było ich sporo. No, powiedzmy na przykład, że Kylian Mbappé pojawił się na mojej stronie jeszcze przed debiutem w AS Monaco. Bo w sumie ja oglądam nałogowo wszelakie rozgrywki młodzieżowe i tam go wyhaczyłem. Więc no mówię, Kylian Mbappé, Endrick, który przeniósł się do Realu, Vinicius Junior, kiedy grał na takim fajnym turnieju, Copinha w Brazylii, kiedy miał 16 lat, więc naprawdę jest tego sporo. No i właśnie Rafael Leao, João Félix też pojawiali się na stronie bardzo wcześnie. Myślę, że większość takich gwiazd dzisiaj, czy gwiazdeczek, była na FTS. Strasznie żałuję kilku zawodników, o których raporty były już pisane, ale po prostu uznałem w pewnym momencie, że stali się zbyt popularni i nie opublikowałem ich. Na przykład Jude Bellingham, raport był już praktycznie gotowy, kiedy był w Birmingham, ale po prostu ten chłopak tak wystrzelił, że pomyślałem sobie, okej, już pojawiło się tyle analiz online, więc postanowiłem to zostawić i no w sumie do dzisiaj tego żałuję. Ale tak, no myślę, że naprawdę sporo świetnych zawodników pojawiło się na FTS. Bardzo wcześnie starałem się ich odkryć trochę dla świata. takim moim dzisiaj ulubionym zawodnikiem, który myślę, że nikt przede mną o nim nie pisał, jest Luka Vučković. Chorwat, który poszedł za naprawdę spore pieniądze do Tottenhamu. On ma dzisiaj 16 lat dopiero, ale naprawdę świetny chłopak i myślę, że byłem chyba jedynym, tylko pierwszym, który wspomniał o nim w ogóle na Twitterze na przykład. Z niego jestem wyjątkowo dumny.
Analizy głównie na podstawie tych wideo i meczów, które oglądasz w telewizji, czy też na przykład bierzesz udział, przychodzisz w ogóle na mecze, żeby obejrzeć danego zawodnika na przykład w swoim regionie?
W swoim regionie zazwyczaj tak, chociaż nie są to zawodnicy, których stawiam na stronę, to są po prostu obserwacje dla pewnych ludzi, którzy mnie o to proszą. Ale jeżeli chodzi o scouting na stronę i na media społecznościowe, to w 99,9% to jest tak zwany digital scouting, czyli scouting za pomocą wideo i za pomocą platform typu Y-Scout.
Wróćmy na chwilę jeszcze do tematyki gier, o których mówiłeś, m.in. Football Manager, FIFA. Football Manager to jest jednak chyba z bardziej rozwiniętych gier, jeżeli chodzi o prowadzenie w ogóle zespołu. Mamy tam rozwinięte bardzo statystyki. I ciekawi mnie jedna rzecz, czy te statystyki u tych młodych zawodników, o których ty też piszesz raporty, odzwierciedlają ich realne umiejętności?
Myślę, że ja od 10 lat nie grałem w Football Managera, więc ciężko mi powiedzieć, ale z tego co pamiętam i z tego co widzę nawet na mediach społecznościowych, to tak, mogę z całą pewnością powiedzieć, że naprawdę ten scouting stał się naprawdę, naprawdę, naprawdę świetny w Football Managerze. W sumie tam chyba każdy klub ma swojego skauta lub nawet kilku, więc to jest też naprawdę fajna baza danych i to jest baza danych, z której korzystają też kluby. I to znaczy być może nie rozmawiałem z tysiącem osób z klubów, ale rozmawiałem z wieloma osobami i wiem, że niektóre kluby też używają Football Managera jako takiej platformy, żeby po prostu znaleźć. Oczywiście nie pozyskują zawodnika na podstawie tego, ale po prostu jakby filtrują go do obserwacji. I to jest fajne i myślę, że Football Manager naprawdę stał się prawdziwym fenomenem. Ja strasznie żałuję, że nie mam czasu już w niego grać, ale ja jestem perfekcjonistą i wiem, że gdybym zaczął grać w Football Managera, to po prostu bym popłynął, a nie mam na to czasu. Już projekt Football Talent Scout zajmuje mi naprawdę ogrom czasu plus praca dla Nordensy, więc no niestety nie ma na to czasu, ale naprawdę FM jest świetny i rozwinął się w sposób nieprawdopodobny. Moją ulubioną wersją osobiście tej gry jest Championship Manager 2001-2002 i tam pamiętamy, że gwiazdami byli zawodnicy, którzy nawet nie istnieli. No dzisiaj na to już na pewno Football Manager na to by sobie nie pozwolił.
Jacku, kończąc naszą rozmowę, chciałbym Cię jeszcze dopytać tak trochę w kontekście przyszłości, bo mówiliśmy kiedyś o złotym pokoleniu Anglików, Belgów czy Hiszpanów. Sam wspomniałeś, że interesujesz się tą piłką nożną młodzieżową, więc obecnie patrząc na te młodzieżowe reprezentacje, która z nich najbardziej mogłaby się liczyć za te kilka lat, z takich nieoczywistych?
Z takich nieoczywistych myślę, że powiedziałbym na pewno Norwegia. Norwegia dzisiaj ma fajnie zawodników, ale spisuje się jeszcze chyba gorzej niż Polska, ale myślę, że oni naprawdę w przyszłości mają szansę, świetnie szkolą. W ogóle w Skandynawii szkolenie poszło niesamowicie do przodu. Norwegia jest jeszcze trochę nieodkryta, ale jestem pewien, że w najbliższych latach naprawdę będzie multum zawodników z Norwegii, którzy będą grali w topowych klubach na świecie. Poza tym, oprócz Norwegii, powiedziałbym jeszcze Ekwador. Ekwador głównie dzięki świetnej pracy Independiente del Valle. A takim trzecim krajem myślę, że Gruzja, bo oni też tworzą bardzo fajnych zawodników i mogą naprawdę zaskoczyć w najbliższych latach. Czyli Norwegia, Ekwador i Gruzja, takie moje trzy nieoczywiste wybory.
Jacku, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać i dziękuję, że podzieliłeś się swoją wiedzą.
To ja dziękuję.
Naszym dzisiejszym gościem był Jacek Kulik, twórca strony Football Talent Scout. Na kolejną poranną rozmowę zapraszam w imieniu Marka Skowronka na najbliższy poniedziałek na godzinę 8:15. A za dzisiejszy poranek dziękuję Wam, Rafał Małys. Do usłyszenia.